Męczeństwo Juniusa Freya. Thomas von Schönfeld po śmierci pana został zawezwany przez Ewę do Offenbachu jako pański bratanek. To dziwne, lecz ci młodsi, zwłaszcza prawowierni z Moraw i Niemiec, powitali go jako następcę pana. Dołączyli do nich niektórzy Polacy, jak Łabędzcy i dzieci Jana Wołowskiego. Podobno jednego wieczoru doszło do wielkiej kłótni, po której Thomas spakował się i następnego dnia odjechał. Jeszcze w tym samym miesiącu, jako Junius Brutus Frey, wraz z siostrą Leopoldyną i bratem Emanuelem, przybył do rewolucyjnej Francji. Mieli ze sobą różne listy polecające, także właściwie od razu znaleźli się w samym centrum wydarzeń. W dniu 10 sierpnia 1792 roku Junius Frey i jego brat Emanuel wzięli udział w szturmie na pałac tuileryjski i otrzymali za to ordery. Dla uczczenia zaś proklamacji Republiki miesiąc później Junius Frey adoptował chłopca-sierotę, przyjął na dożywocie ślepą wdowę i zaczął wypłacać rentę niedołężnemu starcowi. Latem 1793 roku ukazało się dzieło Juniusa Freya pod tytułem Philosophie sociale dédiée au peuple français par un citoyen de la section de la République française, czyli filozofia społeczna dedykowana narodowi francuskiemu przez obywatela sekcji Republiki Francuskiej, w którym Frey, czyli Thomas von Schönfeld, czyli Mosze do Bruszka, utrzymywał, że każdy ustrój polityczny, podobnie jak religia, ma własną teologię i że należałoby zbadać teologiczne fundamenty demokracji. Jeden rozdział całkowicie poświęcił druzgoczącej krytyce konstytucji Mojżesza, który oszukał swój lud w ten sposób, że prawa przez siebie wymyślone, służące jedynie zgnębieniu człowieka i odebraniu mu wolności, przedstawił jako boskie. Ilość nieszczęść i plag, przemocy i wojen, jakie ściągnął przez to na naród żydowski i na inne narody świata, jest oszałamiająca. Jezus postąpił lepiej i szlachetniej, a to dlatego, że system swój oparł na rozumie. Niestety jego idee zostały wypaczone, podobnie jak idee Mahometa. Do prawdy, którą tak skutecznie ukrył Mojżesz, można jednak dotrzeć, śledząc związki między pozornie oderwanymi od siebie dziedzinami, ścisłą nauką, sztuką, alchemią i kabałą, ponieważ to wszystko dopełnia się i wzajemnie komentuje. Książka kończyła się wielką apoteozą Kanta, który z obawy przed mrocznym reżimem musiał ukryć prawdziwe myśli pod pozorem ciemnej metafizyki służącej mu jako talizman przeciw cykucie i krzyżowi. W Paryżu Junius Frey prowadził życie niezwykle intensywne i rozrzutne. Obaj z Szabotem, który poślubił Leopoldynę, znani byli ze skłonności do hulaszczości i mieli wielu wrogów. Thomasville Junius dysponował ogromnymi pieniędzmi i był podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Austrii. Dzięki Szabotowi został członkiem komisji likwidującej aktywa i pasywa kompanii indyjskiej, w której szło o niewyobrażalny majątek. Posądzony o sfałszowanie dokumentów, Chabot pociągnął za sobą Thomasa. Po krótkim procesie 15 Germinala drugiego roku, czyli 5 kwietnia 1794 roku, Junius Frey, jego młodszy brat Emmanuel oraz Danton, Chabot, Desmoulins i inni usłyszeli wyrok śmierci. Kulminacją egzekucji było ścięcie Dantona. To jego głowy niecierpliwie oczekiwała gawiedź. Rozległy się gwizdy i oklaski, słabnące jednak przy każdym kolejnym skazańcu. Gdy przyszła kolej na Juniusa Freya, czyli Thomasa von Schönfelda, czyli Moszego do Bruszkę, a był on ostatni w kolejce, gawiedź zaczęła się już rozchodzić. Junius widział wszystkie ucięte głowy, jak wpadały do kosza ustawionego pod gilotyną, i próbując opanować falę zupełnie zwierzęcego lęku, która go sparaliżowała, zaczął intensywnie myśleć, że wreszcie będzie miał okazję dowiedzieć się, jak długo żyje odcięta głowa, o czym się burzliwie dyskutowało, od kiedy gilotyna zrobiła tak zawrotną karierę. Pomyślał także, że postara się przenieść tę wiedzę przez puste pola śmierci, zanim odrodzi się znowu. Do Francuzów napisał: jestem pośród was cudzoziemcem. Moje rodzinne niebo jest daleko stąd, ale moje serce rozgorzało od słowa wolność. I to jest najpiękniejsze słowo naszego stulecia. To właśnie ono przyświeca wszystkim moim czynom. Przywarłem ustami do sutków wolności i mlekiem wolności się karmię. Moją ojczyzną świat, zawodem czynienie dobra, misją poruszanie dusz czujących. Długo jeszcze na ulicach Paryża śpiewano piosenkę, której pochodzenia nikt nie dociekał. My zaś wiemy z pewnością, że musiało to być uproszczone tłumaczenie na ludowy francuski wiersza Juniusa Freya, które było oczywiście francuskim przekładem niemieckiej wersji modlitwy Nachmana. A brzmiała ona tak: za nic ma dziś moja dusza to, co was dręczy i wzrusza. Tron, godło, berło, korona, beztroska i uwolniona. Moja dusza dziś tańcuje, na swej scenie występuje. Dobro, zło, grzeczność, uroda. Ona jest młyn, a to woda. Przecieka mury, granice, z drwiną nawiedza mównice. Przewiewa ziarno i plewy, a perły rzuca pod chlewy. Powiedz mi, niebieski panie, wieczności obywatelu, nim duszy skończy się taniec, czy takich jak ty jest wielu? Bo jeśli jesteś jedyny, daj mi właściwe słowa, by moje wnuki i syny wciąż miały kogo miłować.